zagrożenia wiary ze strony świadków Jehowy. Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Efata prowadzącego działalność apologetyczno-ewangelizacyjną. Audycja wyemitowana w Katolickim Radiu Podlasie. Na zakończenie świadectwo byłego świadka Jehowy.
Drogami młodości jest pan Andrzej Wronka ze Stowarzyszenia Efata, ekspert, jeżeli chodzi o zagrożenia wiary płynące z działalności świadków Jehowy. Jeżeli chcecie zadawać pytania w czasie programu, możecie to robić wysyłając SMS na numer 509 056 590 albo zadzwonić do nas i na żywo zapytać. Wystarczy wykręcić numer 25 644 6555. A my przechodzimy do rozmowy. Jak to się zaczęło, że zaczął interesować się pan tymi zagrożeniami, właśnie świadkami Jehowy?
Ja zawsze,
czy coś zrobili?
Ja zawsze mówię, że tu są dwie płaszczyzny tej odpowiedzi. Płaszczyzna, która jest stawiana pewnym misterium, tajemnicą, która po śmierci się wyjaśni. I druga płaszczyzna, którą no bardzo racjonalnie można przedstawić, to znaczy, gdy chodziłem do pierwszej klasy technikum wiosną w Węgrowie, zapukali do moich drzwi świadkowie Jehowy. To jeszcze były koniec lat 80., druga połowa lat 80. I to mnie tak zaintrygowało. Kto to są? Co to? Coś czułem, że to jest, gdzieś tam słyszałem, że to jest, nie są katolicy, to inna wiara, ale jaka inna? No też Jezus, też no, za PRL-u chodzili, mówili o Bogu, zostawiali czasopisma, więc to tak mnie zaintrygowało. Postanowiłem zacząć to zgłębiać, zacząć, że tak powiem, przyglądać się temu wszystkiemu. No jeżeli są sprzeczności, to gdzie jest prawda? Kościół katolicki mówi tak, świadkowie mówią tak, jedni i drudzy mówią, że się odwołują do Biblii, a mówią zdania sprzeczne, więc no nie mogą być dwie prawdy, czy obie strony nie mogą mieć tutaj racji. To jest tu wytłumaczenie naturalne. Natomiast dlaczego akurat to mnie zaintrygowało? Wielu ludzi spotykałem wcześniej, jest jeszcze więcej później, jak wizytorów różnych i ludzi o różnych poglądach, ale ci świadkowie mnie zaintrygowali. Do milionów katolików przez dziesiątki lat przychodzą, każdy raczej z dystansem, więc to jest to pewne misterium tutaj.
Czy można powiedzieć, że nie lubi pan świadków Jehowy?
A właśnie, chciałbym to wyjaśnić i rozgraniczyć tutaj dwie rzeczy, które są fundamentalne i bardzo mi zależy na tym, żeby wszyscy radiosłuchacze, mam nadzieję, że może i świadkowie Jehowy są lub ze strony internetowej w jakimś czasie później sobie odsłuchają tę audycję, przez pryzmat tego wyjaśnienia odbierali. Otóż czym innym jest osoba świadka Jehowy, a czym innym jest nauka Towarzystwa Strażnicy, którą ten świadek Jehowy czyta, z którą się identyfikuje, mogę powiedzieć, dla której wielokrotnie się poświęca, szczególnie na starsze pokolenie ideowych świadków Jehowy. Więc ja polemizuję, użyjmy tu tego stwierdzenia, nie lubię wielu punktów, bo też nie wszystkich, nauki, którą głoszą świadkowie Jehowy, natomiast za samych świadków Jehowy modlę się, do samych świadków Jehowy zawsze staram się podchodzić z szacunkiem, z kulturą należną człowiekowi, bez względu na kolor skóry, wyznanie i tak dalej, ale to nie znaczy, że ja się mam zgadzać z poglądami, czy z tym, co głoszą świadkowie. Polemizuję, zważywszy na mój charakter, nieraz to były bardzo żywiołowe polemiki, zresztą z obu stron, ale zawsze za pomocą argumentów, nie za pomocą oszczerstw, nie za pomocą plotek, nie za pomocą domysłów i półprawd, ale za pomocą argumentów. I to, co będę starał się pokazać w tej audycji, to wartość, jaką jest bazowanie na źródłach, czyli nie to, co inni napisali mi, katolicy o świadkach Jehowy, bo to już jest opracowanie, to już jest subiektywne, ale na ile to możliwe sięgać do źródeł. I tu są dwa rodzaje tych źródeł. Oficjalne publikacje świadków Jehowy, których kilkaset przejrzałem, przeczytałem w swoim życiu, i obserwacje uczestniczące, to znaczy rozmowy ze świadkami, to znaczy bycie na spotkaniach świadków Jehowy, wtedy mogę poznawać to źródłowo i tym chciałbym się dzisiaj, tymi konkretami podzielić, a może też przynajmniej w kilku takich konkretnych przykładach pokazać, jak zarzuty świadków Jehowy względem naszej wiary, praw naszej wiary, pozornie oparte na Biblii, no tak naprawdę nie znajdują w tej Biblii potwierdzenia.
Kto to są świadkowie Jehowy? Musimy określić na początku.
Więc teoretycznie sprawa jest prosta, bo w polski krajobraz religijny są wpisani, no można to powiedzieć, 100 lat, bo w okresach I wojny światowej, nawet można powiedzieć, że przed I wojną światową, wówczas jeszcze jako oczywiście badacze, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego docierali. Gdybyśmy chcieli tak już precyzyjnie się przyjąć, sprawa się troszkę komplikuje, ponieważ Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, które powstało w drugiej połowie XIX wieku, przełom lat 70. i 80. XIX wieku, założone przez Karola Tezerasela, to stowarzyszenie, ci badacze po śmierci Russella, który zmarł w 1916 roku, zaczęli się dzielić. Część została wierna nauce, jak go się określało, pastora Russella, natomiast część świadków w latach 20-30 zaczęła wprowadzać nowe interpretacje. Znaczy część badaczy zaczęła wprowadzać nowe interpretacje. Ci wierni nauce Russella nie chcieli na te nowe interpretacje, na to nowe światło się zgodzić, powstawały rozłamy. Było ich kilka, było ich kilkanaście. Najliczniejszą grupą, która odwołuje się w jakiejś mierze, choć już w wielu punktach jest niezgodna, ale w jakiejś mierze odwołuje się do Karola Russella, na świecie i w Polsce najliczniejszą, są świadkowie Jehowy. Ale są jeszcze badacze, są jeszcze epifaniści, są jeszcze inne grupy, które do Karola Russella się odwołują.
To był pastor, czyli to jest odłam
Karol Russell był w kilku wyznaniach protestanckich. Ostatnim wyznaniem byli adwentyści Dnia Siódmego, był nawet pastorem w zborze adwentystów, to były lata 70. XIX wieku. Tam poróżnił się z innymi pastorami na temat interpretacji powtórnego przyjścia Chrystusa, które było tak zapowiadane. I potem już po raz kolejny nie zmieniał protestanckiego wyznania, a założył swoje stowarzyszenie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. W 1931 roku powstała nazwa Świadkowie Jehowy na kongresie, na zjeździe w Stanach Zjednoczonych.
Badacze Pisma Świętego, oni badają to Pismo Święte, które przed nami teraz leży?
I tak, i nie. Jeżeli oczywiście odwołują się do Pisma Świętego. Odwołują się do Pisma Świętego. Natomiast bardzo wymowną rzeczą, która obrazuje, jak to w rzeczywistości wygląda, jest to, co proponują Świadkowie Jehowy katolikom od wielu, wielu dziesiątek lat, to jest tak zwane, używam stwierdzenia tak zwane, studium biblijne. I ze mną było przeprowadzane to studium biblijne, gdy chodziłem jeszcze do technikum. I wygląda to tak, że jest książka do tego studium. Za moich czasów była to książka Będziesz mógł żyć wiecznie w raju i na ziemi. Potem nauki w 90. latach się tak pozmieniały, że trzeba było już nowe wprowadzić. Ale za moich czasów to była tamta książeczka. Tam było kilkanaście różnych rozdziałów na różne podstawowe tematy wierzeń reprezentowanych przez Świadków Jehowy. I studium wyglądało tak, że przychodziło dwóch świadków, czytaliśmy tę książkę, były takie krótkie akapity, każdy akapicik miał numerek i pod tekstem były pytania do tego akapitu. W tym akapicie, w nawiasie, były podane odnośniki do Pisma Świętego. Te odnośniki, z boku leżało Pismo Święte, myśmy czytali. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę myśmy studiowali książkę, wybierając te fragmenty, które autorzy książki podają. Więc to było studium książkowe, jeśli już metodologicznie, to co najwyżej książkowo-biblijne. Bo czym innym jest, kiedy ja kładę Pismo Święte, obkładam się słownikami, obkładam się Pismem Świętym w języku greckim, interlinearnym, bo mogę nie znać greckiego, więc grecko-polskim, tłumaczone dosłownie werset w werset. Więc to jest studium biblijne. Natomiast tam Pismo Święte już czyta się pod kątem zaproponowanym przez tych autorów. Więc do Biblii się odwołują, ale pytanie, czy to jest studiowanie Biblii, a jeżeli używamy już akademickiego zwrotu studiowanie, czy tam są zachowane pewne no, podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o uczciwość intelektualną, o merytoryczność i tym podobnie. No, będę starał się pokazać, że w wielu rzeczach, jeśli chodzi o te sprawy, niestety tutaj metodologia świadków nie domaga.
Czy to prawda, że w Biblii, którą oni noszą, nie ma wielu ksiąg, które są na przykład w tysiąclatce?
To znów trzeba by tutaj wyjaśnić, żeby to tak było uczciwie, bo niestety też wokół świadków narosło wokół wiele mitów, plotek i nieprawdy. No właśnie tak to jest, jak się bazuje na tym, co mi ktoś o świadkach powiedział, a nie na źródłach. Świadkowie posługują się kilkoma wydaniami Biblii. Na początku lat 90. posługiwali się w zasadzie dwoma. Protestancką wersją biblijnej Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, które wydało ten przekład, i Biblią Tysiąclecia, szczególnie pierwszym, drugim wydaniem, bo tam w Starym Testamencie było kilka tysięcy słowo Jahwe. Często spotykałem w dyskusji, że świadkowie mieli i to wydanie Pisma Świętego. Natomiast w latach 90. wyszła polska wersja językowa tłumaczenia, choć tak naprawdę to jest interpretacja, już to nie jest tłumaczenie biblijne, ale użyjmy tego słowa tłumaczenia Pisma Świętego, wydanego przez Towarzystwo Strażnica. Najpierw to były chrześcijańskie pisma greckie, czyli tak nazywali Nowy Testament, a potem cała Biblia. Stary i Nowy Testament. I od kilkunastu lat Świadkowie Jehowy w Polsce mają polską wersję językową swojej próby przekładu. Według wielu biblistów jest to najbardziej sfałszowany przekład w historii ludzkości, w historii biblistyki. No i bardzo konkretne, rzeczowe przykłady z odwołaniem się do hebrajskiego, do greckiego i do tej polskiej wersji językowej tam przez tych biblistów są podawane. Więc dzisiaj świadkowie korzystają głównie ze swojego przekładu, natomiast nie odżegnują się od brytyjskiego czy katolickiego przekładu, szczególnie tych pierwszych dwóch wydań. Możemy też powiedzieć, że tym, co przyjmują, jest protestancki kanon. Protestancki, tak naprawdę ten kanon został ustalony na, pod koniec pierwszego wieku na synodzie w Jawne, różnie się to wypowiada, gdzie uczeni żydowscy się spotkali, w związku ze świątynia była zburzona, chrześcijaństwo się rozrastało i ustalili pewne zasady w motywacji głównie takiej antychrześcijańskiej. I tam między innymi podjęto temat kanonu, odrzucono księgi, które pierwotnie w języku hebrajskim, nie powstały w języku greckim na przykład. Potem w pierwszym kościele kwestia, które księgi są natchnione ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu, ona się przez kilka wieków przewijała i czwarty, piąty wiek, ten kanon, no, Nowy Testament też był problem. Czy Apokalipsa jest natchniona, czy pasterz Hermasa jest natchniony, czy Didache jest natchnione, czy drugi list Piotra jest natchniony, czy list Jakuba jest natchniony, czy nie natchniony, ale już były gminy, które różnie to interpretowały i głos Kościoła badanie tych tekstów, przyjęcie pewnych kryteriów. No, dzisiaj mamy tak zwane niby sensacje, że jest Ewangelia Judasza. Tych Ewangelii, tak zwanych Ewangelii jest wiele. I Kościół to w języku polskim też i wydawał, jeszcze za PRL-u i obecnie są wydania apokryfów, a niektóre gazety odkrywają, jakby Amerykę odkryły. Po prostu wyważają wyważone drzwi. Natomiast Kościół podał pewne kryteria wewnętrznej i zewnętrznej zgodności tego natchnienia Bożego, które księgi zawierają, prawda, które są tylko przejawem czy gnostyckiej myśli, czy gnostycko-chrześcijańskiej myśli pierwszych wieków. I czwarty, piąty wiek mamy ustalony kanon, przez wieki on jest przyjmowany i dopiero Marcin Luther odrzuca kilka ksiąg Starego Testamentu i, o czym się też niewiele mówi, kilka ksiąg Nowego Testamentu. Później ruch protestancki zatrzymał się na tym, że te Starego Testamentu odrzucił, natomiast Nowego jednak przyjął, no przynajmniej o tyle dobrze. I Świadkowie Jehowy wpisują się w przyjęcie tego protestanckiego kanonu, gdzie kilka ksiąg Starego Testamentu, Księgi Machabejskie, Księga Mądrości, kilka innych zostało odrzucone, traktują to jako apokryfy, no nie rozróżniając pojęcia deuterokanoniczne od apokryfu, ale to są już szczegółowe dywagacje, to nie chciałbym tutaj każdy zanudzać.
Jak wyglądają spotkania z świadkami Jehowy? Bo przyjęte jest też właśnie tak, że opowiadają sobie ludzie, a dzisiaj byli u mnie, a mnie zaczepili na ulicy. Czyli generalnie wchodzą z butami w czyjeś życie.
No to wszystko zależy, co rozumiemy pod pojęciem z butami.
Mhm. Są bardzo kulturalni. Jeżeli ktoś nie chce rozmawiać, to nie
pali. No właśnie,
się, tak?
Właśnie, bo poezja ma to do siebie, że jest bardzo szeroka, ale bardzo mało precyzyjna. No, dla mnie niektórzy politycy wchodzą butami w moje sumienie, bo ja nie chciałbym między filmami oglądać jakiegoś splotu, czy jadąc drogę billboardu, no oglądać muszę, bo przecież nie wypalę sobie oczów, na Jurlanda ze Spychowa się nie zrobię. Prawda? Więc to są kwestie. Powiem tak, dyskusje ze świadkami wyglądają bardzo różnie, w zależności kto ze strony katolików i kto ze strony świadków w nich bierze udział. U przeciętnego człowieka wyglądają tak, przy czym no tu też jest tendencja. Naście lat temu za PRL-u ideowość świadków Jehowy, zaangażowanie, poświęcenie się, nawet cierpienie za to, w co wierzą, było wiele większe niż od kilku lat. No, problem materializmu, problem młodego pokolenia u świadków, które jest coraz bardziej bezideowe. No, chłopak, któremu wąs pod nosem się sypnie, nastolatek, no, ubieranie się w koszulkę, w krawacik, tup tu pod domku, to jego tak to interesuje, jak niejednego człowieka zeszłoroczny śnieg. Są młodzi, którzy jeżdżą na obozy, są bardzo gorliwi, ale mówię o pewnej tendencji. Podobnie zresztą jak i wśród naszej młodzieży, czy każdej innej. Hedonizm, materializm i tym podobnie. Natomiast przeciętny człowiek to są spotkania w parku, gdzieś przy jakimś dworcu, kiedyś to wręcz dyżury były na dworcach centralnym, wschodnim, w parku, w Siedlcach, spotkanie na drodze, a najczęściej tradycyjne przy domu, na wiosce. Przejeżdżają na kilka aut, pewien teren dzielą, dzielnice, miasta i to co jakiś czas się powtarza. Im więcej jest świadków Jehowy na tym terenie, więc ten kółko się szybciej zamknie, częściej będzie powtórki. Im mniej, tym rzadziej, no więc nieraz przez dwa lata nawet świadków Jehowy u kogoś może nie być. Mniej jest głosicieli. I zazwyczaj są to spotkania takie, że katolicy odmawiają. Mniej lub bardziej grzecznie, proporcji nie znam tutaj. Myślę, że zachowania takie skandaliczne czy chamskie zdarzają się rzadziej. Większość katolików mówi, że sobie nie życzy, chyba że są zirytowani, co też ja po części rozumiem, jeżeli półtora miesiąca temu byli u mnie świadkowie, wyraźnie powiedziałem, że nie, a ktoś wraz przychodzi, to kiedy mam jeszcze talerz, który myję w ręku, bo myślałem, że to, nie wiem, ważna przesyłka, na którą czekam, odrywam się od roboty, biegnę, no więc pewna irytacja może być. Natomiast inaczej wyglądają spotkania umówione. I tu są niestety dwa rodzaje takich spotkań. Umówione, kiedy góruje pod względem argumentów za swoją racją strona świadków Jehowy, więc ten katolik zniechęcony do kościoła, przeżywający kryzys wiary, przeżywający jakieś zgorszenie, albo naturalnie mający jakieś pytania, a jak tam z dziećmi Maryi, czy były, czy nie były, bo tu jacyś bracia, a jak z obrazami, a dlaczego to, a dlaczego tamto. No więc wtedy niestety on jest skazany na to, że nie mając kontrargumentów, nie znając kontekstów biblijnych, nie znając egzegezy biblijnej, nie znając słówek greckich i tak dalej, no w tę konfrontację mózgu będzie musiał przegrać. Nawet jeżeli nie zostanie świadkiem Jehowy, to bardzo poważne wątpliwości zostaną. Inną rodzajem jest to, kiedy katolicy są przygotowani i chętnie chcą się spotkać. Ja z kilkoma osobami tutaj z diecezji siedleckiej, z księdzem Sławomirem Zaczkiem, z księdzem Andrzejem Wisio, przez lata takie spotkania w Sielcach, w okolicach żeśmy mieli i jeszcze miewamy. I wtedy co się okazuje, że jedno, dwa, góra, trzy spotkania więcej świadkowie z nami rozmawiać nie chcieli. My żeśmy przychodzili ze strażnicami, myśmy przychodzili z ich Pismem Świętym, myśmy przychodzili z literaturą źródłową i kiedy był jakiś problem mówiony, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. No i się okazywało, że nie ma argumentów. I nawet jeżeli ktoś tam chciał ze świadków z nami rozmawiać, starsi zboru odradzali, czy wręcz zabraniali, żeby z nimi nie rozmawiać. Obecnie mam też takich no, szaleńców, czy komandosów, nie wiem jak to nazwać, ale to są ludzie bardzo drodzy memu sercu, z tego względu, że przypomina się młody Andrzej Wronka sprzed 20 lat, kiedy ja tak grasowałem i pukałem od domu do domu świadków Jehowy. A dwa, że możemy, no powiem dosłownie, przetestować pewne metody skuteczności oddziaływania, docierania do serca człowieka. Więc zawsze teraz polecam, żeby nie ujawniać się, mówię, słuchaj, masz argumenty? Nie od razu, pójść do zboru Świadków Jehowy. Może więcej jest tam ludzi wątpiących. Naszą siłą nie jest tylko socjotechnika, psychomanipulacja, podstęp, że my chcemy wyrwać. Naszą siłą są argumenty. Oczywiście je trzeba jakoś opakować, żeby dotrzeć do człowieka, go nie zniechęcić, ale zawsze ma być argumenty. Dyskusja. Niech ci zadają pytania. Krytyczne pytania. Niech sprawdzają to, co ty powiesz. Powiesz, żeby ci nie wierzyli na słowo. I może wtedy. A druga rzecz, jak jesteś na spotkaniu świadków, gdzie nie rozrabiasz, tylko bierzesz udział, ktoś cię wprowadza, to świadkowie się wtedy naturalnie zachowują. Sprawdź mechanizmy. Bo znów, czytałaś książki. Czytałeś książki o Świadkach Jehowy, jak jest na spotkaniu. Stara zasada. Wierzyć, ale sprawdzać. Weryfikować. I te mechanizmy, znając mentalność, psychikę, znając wrażliwość drugiego człowieka, bardziej skutecznie mogę dostosować metody. Nie będę może ujawniał miasta tutaj na Podlasiu, gdzie takie eksperymenty w zborach Świadków Jehowy prowadzimy. No, to wszystko jest podlewane modlitwą w tej nadziei na jak największe nawrócenie. Więc rozmowy wyglądają bardzo różnie. Pomijam aspekt emocjonalny, że niektóre są krótkie, bardzo takie może mało dynamiczne, a niektóre są bardzo emocjonalne, z podniesieniem głosu i tym podobnie, no bo to już jest kwestia temperamentu człowieka.
Ale to wy, którzy macie wiedzę, głęboką wiarę, napisała do nas Edyta: moim zdaniem katolicy nie znają zasad swojej wiary, głównie Pisma Świętego, i boją się rozmów i konfrontacji ze Świadkami Jehowy.
No to jest stwierdzenie trywialne. No to jest stwierdzenie oczywistej oczywistości, podkreślam, smutnej. Ja bym powiedział tak. Pismo Święte, katolicy nie znają w ogóle swojej wiary, dogmatów, prawd wiary. Pismo Święte nie jest jedynym źródłem objawienia. I to jest problem. Dla mnie problemem twórczym byłoby postawienie, dlaczego na masową skalę, bo wszyscy to nigdy nie będą, ale na masową skalę katolicy tego nie znają. Mam odpowiedź, ale ona jest smutna. Bardzo subiektywna oczywiście z mojej strony, ponieważ im się o tym nie mówi. Im się o tym nie mówi. To znaczy, Biblia jest i co z tego? Przecież na oazach mamy namioty spotkania. Od kilkadziesięciu lat na Podlasiu są oazy. Ruchy charyzmatyczne, odnowy w Duchu Świętym, inne, bazują do Słowa Bożego, się odwołują bardzo często, starają się wprowadzać je w życie. Wiele innych wspólnot, praktycznie każda wspólnota do Pisma Świętego się odwołuje. I co z tego? Bo, kochani, w czym jest problem? Problem jest, no oczywiście, w interpretacji, bo tekst Pisma Świętego, czy protestant, czy ktoś z kościoła prawosławnego, czy Świadek Jehowy, czy katolik, czy adwentysta, czy ktoś ma generalnie ten sam. No, możemy tam tłumaczyć, czy to tłumaczenie, czy ten. Ale problem zasadniczy jest w interpretacji. Od kilkudziesięciu lat na bok zeszła, za tego pontyfikatu na szczęście odżywa, na bok zeszły w zasadzie dwie rzeczy. Dogmatyka i apologetyka. Dogmatyka, czyli prawdy wiary. Trójca Święta, nieśmiertelność duszy, piekło, czyściec, dziewictwo Maryi, realna obecność Chrystusa w Eucharystii, spowiedź. A może w średniowieczu księża sobie z ciekawości wymyślili, żeby królów spowiadać, kontrolować społeczeństwo. A może to, czy Biblia mówi, czy nie mówi. Ludziom się nie mówi. Na kazaniach, na rekolekcjach, na katedrach. Dogmatyka leży. Ona jest nudna. Bardzo często jest poezja. Są ogólniki. Bądźmy dobrzy, kochajmy się, Bóg miłosierny. Hihi, śmichy, na pielgrzymkach, rączka lewa, nóżka prawa, buźka i tak dalej. Albo takie duchowe moralizatorstwo nieraz jest. Konkret. W co ja wierzę? Dlaczego ja w to wierzę? Skąd to się wzięło? Czy Kościół katolicki ma argumenty? Czy powie mi, masz tak wierzyć, bo tak ci mówimy? Gdzie jest zasada fides et ratio? Sobór Watykański I, no i encyklika Jana Pawła II w tym temacie się kłaniają. Dalej znikła apologetyka. Ona wręcz wprost żywcem znikła. Na studiach teologicznych nie ma takiego przedmiotu jak apologetyka. Apologetyka, czyli obrona wiary, która no, kwitła, była fundamentem od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jest teologia fundamentalna. Apologetyki nie ma. Dlaczego? Odsyłam do wypowiedzi w Radiu Watykańskim, na swojej stronie dałem link przekierunywujący, prefekta Kongregacji Nauki Wiary sprzed około 2-3 tygodni, który mówi o potrzebie powrotu do apologetyki, że chyba zbyt pochopnie żeśmy z niej zrezygnowali, ponieważ, oczywiście tu parafrazuję, nie wpisywała się w pewną poprawność polityczną. Apologetyka zakłada pewien dyskurs, dyskusję, polemikę, gdzie jedna ze stron musi się okazać, że nie ma racji. nie dlatego, że polemizuję, że chcę dokuczyć, tylko dlatego, że to jest droga intelektualna, nie przemocy, intelektualna dochodzenia do prawdy z drugą stroną. Nie szukać różnic za bardzo, raczej co nas łączy, wspólne akcje, ekumenizm i tak dalej, i tak dalej. Więc w umysłach wielu katolików zaczął funkcjonować pogląd, każda religia jest dobra, byleby być grzecznym, byleby nie zabijać, różnymi drogami idziemy do Boga. Te błędy jakoś zaczęły się utrwalać. No i teraz my nie mamy koniunktury na prawdy wiary, ich poznawanie i umiejętność obrony. Nie są tylko świadkowie Jehowy, to jest kod Da Vinci. Mm-hmm. To są krysznowcy w różnych formacjach.
2012, koniec
świata. Tak, to jest 2012, to są Majowie, to są Aztekowie. To jest to, że Jezus był podobno w Tybecie, miał się uczyć tajemnej nauki, wrócił, Watykan skrywa piątą Ewangelię. No, że takich absurdów jest mnóstwo i u ludzi z wyższym wykształceniem one robią intelektualną wątpliwość albo nawet spustoszenie. Więc no, ręce opadają. W co katolicy są w stanie uwierzyć?
Mamy telefon. Ktoś do nas dodzwonił? Trzeba słuchawki założyć.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marian z tej strony.
Witamy pana Mariana.
Ja zawsze słucham z wielkim zaciekawieniem o innych wyznaniach, ale zawsze mnie boli, że w ustach katolików są tak wszyscy wychwalani, jak my byśmy byli gorsi. I nawet obserwując to, co się dzieje teraz w Łukowie, gdzie największą pielgrzymkę Łuków zaprowadził do Częstochowy w tym roku, największą grupę, a teraz się buduje centrum właśnie badaczy Pisma Świętego w Międzyrzecu Zielonoświątkowców. I patrzę, bo tylko mówił mu o ludziach tego, ilu ludzi młodych jak gdyby z tych pielgrzymek przyłącza się do tego. Aż nie, no, nie idealizujmy tak wszystko, bo po prostu ich tam wprowadzamy.
Ale my, to znaczy kto? Kto buduje
katolicy.
Te...
To słucham nawet w radiu niekiedy, jak się mówi o grupach różnych.
Nie, ale wie pan przytoczył pewne bardzo konkretne fakty z Łukowa, z Międzyrzeca. Sale Królestwa Świadkowie Jehowy w Łukowie budują i z pana wypowiedzi zabrzmiało to tak, że katolicy budują tam sale Królestwa, ludzie z pielgrzymek i tak dalej. No to budują Świadkowie Jehowy. W myśl prawa mają do tego prawo. No tutaj my im nie zabierzemy. Inną rzeczą jest, jeżeli pan sprecyzował tak, którą ja spotykam w Polsce, która mnie boli, że ktoś, kto jest, powiedzmy, dyrektorem szkoły, starostą, wójtem i tak dalej, katolikiem
i pozwala.
W imię jakichś tam rzeczy, zawsze oni to tłumaczą, że nie wiedzieli, że prawo, że to prawo zawsze można tak zrobić, że można piekło człowiekowi zrobić prawem, a można mu niebo zrobić, w zależności co komu. I teraz chodzi o to, że zmiana kwalifikacji ziemi prawnej, która bardzo pomaga wybudować jakiś zbór czy salę królestwa, to robią katolicy. Albo kilkaset złotych za wynajęcie tam jakiejś sali, gdzie katolicy nie muszą się, mogą, ale nie muszą się zgodzić. Zgadzają się. I to jest dla mnie, jako katolika, działanie, które wprost stawia mnie w grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu, nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną w jakiś sposób. Natomiast to, że wyznawcy innych religii, wyznań w Polsce korzystają z wolności religijnej i budują, czy się spotykają, no to mają oczywiście do tego prawo. Natomiast ja myślę, że problem jest ten, o którym powiedziałem. Brak świadomości u nas katolików.
Czyli generalnie stoimy na przegranej pozycji, jeżeli chodzi
ale
o konfrontację.
Ja chciałem wrócić tutaj, bo jest jeszcze taka sprawa, że my w katolicyzmie również mamy duże akcje, tylko później tych ludzi nie umiemy zagospodarować. Prowadzić we wspólnoty, tak jak było Ruch Światło Życie. I żeby tych ludzi młodych, którzy idą na pielgrzymki, jadą na Lednicę, później włączyć razem w Kościół.
Wie pan, no to wszystko się zgadza. Obiema rękoma się podpisuje. To są ogólniki. Włączyć w Kościół, żeby byli dojrzali i tak dalej, i tak dalej. To są ogólniki. Jak to zrobić? Przecież wielu ludzi jest w tych wspólnotach, o których ja powiedziałem. I przeciętny świadek Jehowy, zielonoświątkowiec, w kontakcie z członkiem Ruchu Światło Życia, myślę, że nawet Ruchu Charyzmatycznego, Ogromnie większe jest prawdopodobieństwo takie, że to namiesza katolikowy niż katolik, znając, mając kilkuletnią formację, da do myślenia, do zastanowienia temu świadkowi Jehowy. Więc to jest chyba jakaś ogromna dysproporcja na naszą niekorzyść. Dogmatyka i apologetyka, czyli do programów tych wprowadzić elementy rzeczowej katechezy, prawda, takiej nawet pacierzowej, z głównymi prawdami wiary, wyjaśnić co, gdzie, jak, odnieść się do tego. Kościół ma argumenty, tylko jakoś ich nie przekazujemy. No ja też Lednicę obserwuję, no fajnie, no dziesiątki tysięcy młodych ludzi, telewizja daje bardzo dobrą prasę, no ale cóż, no wyciśnijmy od jakieś tańce, jakieś balety, tych co na obrzeżach tam przysypiają, nie wiadomo co robią, no ile z tego będziemy mieli wykładu praw wiary? 10 czy ileś lat jest Lednica, kilkadziesiąt lat są inne wspólnoty, gdzie jest, to są ileś milionów ludzi w Polsce się przywinęło. Czy oni znają wiarę i mają argumenty?
I kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Ja chciałam powiedzieć, pan, który prowadzi audycję, właśnie powiedział, że nikt nie zachęca katolików do czytania Pisma Świętego.
Nikt tak nie powiedział, proszę panią, chyba o jakiejś innej audycji mówimy.
Nie, no ale padło takie tam stwierdzenie.
Nie padło takie stwierdzenie. Ja to będę miał na swojej stronie w MP3, będziemy mogli przysłuchać. Nie przypominam sobie, że padło takie stwierdzenie. Mówiliśmy o braku dogmatyki i apologetyki, tych elementów w nauczaniu, czy w katechezach, czy w kazaniach, czy w tych grupach.
Ale dobrze, no to ja chciałam tylko powiedzieć, że właśnie ja pani z Terespola akurat i dzisiaj byłam w kościele i ksiądz bardzo pięknie zachęcał ludzi właśnie do czytania i do rozważania Pisma Świętego.
Ale proszę pani, my się nie rozumiemy, o czym my mówimy.
Nie, właśnie się rozumiemy, bo chodzi o nieznajomość przez katolików Pisma.
Ale na jakiej płaszczyźnie nieznajomość? Proszę posłuchać, ja powtórzę, co myśmy powiedzieli, bo ja wiem, co pani chce powiedzieć. Ja powiedziałem, jakby pani słuchała, że w wielu grupach katolickich bardzo często się korzysta z Pisma Świętego i podałem przykłady. Oaza, namiot spotkania, odnowa w Duchu Świętym, bardzo często do Słowa Bożego się odwołuje. Tak jak pani powiedziała, teraz na przykład ksiądz zachęcał do korzystania. Nie, tu jest problem, bo Pismo Święte u katolików jest, przynajmniej z tych grup. No, każda mszy święta ma swoje lekcje czytane i tak dalej, i tak dalej. Problem jest gdzie indziej, bo Pismo Święte można czytać na dwóch płaszczyznach. Płaszczyźnie, co Pan Bóg mi mówi, względem moralnym. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Dzisiaj miałem takie czytanie na przykład. Tak i sobie rozważam. Aha, nie do sąsiada, nie do sąsiadki, tylko do siebie. Co Bóg mi mówi? Może z synową się nie odzywa. Może zbyt pochopnie przy kawie gadam na kogoś i tak dalej. I bardzo dobrze, że to w kościele jest. Ale my tu mówimy o czymś innym, o dogmatyce i apologetyce.
Czy ale ci, właśnie, którzy... ja jestem tego zdania, że też każdy człowiek od siebie powinien wymagać i nie czekać, że ktoś tam mu powie. Są różne i publikacje, jest katechizm Kościoła katolickiego. Jeżeli ktoś w dzisiejszej dobie chciałby to poznać, troszeczkę od siebie więcej chęci i myślę, że...
Wie pani, bo to z dwóch stron musi być. I od góry, i od dołu. Dopiero wtedy, jak są te dwa skrzydła, to będzie ten sukces. Wymaga to wysiłku. O, widzi pani, to co teraz pani powiedziała, że każdy od siebie, że są dzisiaj ogólnodostępne pomoce, czy książkowe, czy w internecie, to nie jest to, co 30-40 lat temu. To jest właśnie ta konkretna propozycja.
Właśnie, bo nie można obwiniać kogoś tam, że ktoś tego nie robi. Także mówię, wymagajmy od siebie najpierw i... Myślę, że jakoś tam
o to by chodziło, konkretne propozycje, co zrobić, bo do wszystkich oczywiście nie dotrzemy, ale żeby 5, 10, 15 lat naszego oddziaływania na bliskich, znajomych, parafian, uczniów, raczej podnosiło tych, którzy ze mną mają kontakt, na górną półkę znajomości praw wiary i umiejętności ich obrony, posiadania argumentów dla dzisiejszego świata, bo podkreślam, nie tylko w konfrontacji ze świadkami te zarzuty są Kościołowi stawiane, a nie sprowadzałoby ich, że z dziesiątkiem lat mamy katolików, którzy coraz mniej umieją o swojej wierze powiedzieć w sposób rzeczowy.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Czyli wrócę jeszcze do tego zdania, które próbowałem powiedzieć. W konfrontacji ze świadkami Jehowy, z naszym poziomem wiedzy teologicznej, jesteśmy na przegranej pozycji. Czy powinniśmy się bać tych kontaktów, czy unikać?
Ja myślę, że nie tylko ze świadkami, niestety z wieloma innymi jesteśmy przegranie. No statystyki o tym mówią. Jeżeli ja jeżdżę po miastach polskich i widzę 500-800 osób wyprowadzonych z parafii Kościoła katolickiego. Na Sielce to akurat kilkadziesiąt sprzed lat. Bolesny przykład. To też ze wspólnot katolickich. Ale w tamtych miastach, Kalisz, Racibórz, Krapkowice, wiele innych, to są setki osób i to nie byle jakich osób w lokalnym środowisku. A nie słyszę, no nie mówię, że ja o wszystkim słyszę, może czegoś nie wiem. Nie słyszę o tym, żeby jakiś zbór zielonoświątkowy, czy jakaś część, znaczna część tego zboru zielonoświątkowego pod wpływem wspólnych kontaktów z katolikami przyjęła pełnię prawdy katolickiej. No więc ta dysproporcja jest ogromna. Czy powinniśmy się bać? Ja myślę, że nie. Tu nie chodzi o strach. Tu chodzi po prostu o pewną roztropność, o rozsądek. Ja przeciętnemu katolikowi radzę tak. Czy rozmawiać, czy nie rozmawiać? Mówię, nie rozmawiać. Bo żeby rozmawiać, to trzeba mieć przynajmniej równorzędne, a najlepiej lepsze przygotowanie. I dodaję, sam nie rozmawiaj. Nie dlatego, że Kościół się boi zarzutu świadków Jehowy. Nie dlatego, że Kościół nie ma argumentów, kontrargumentów na ich zarzuty. Bo są. Można je znaleźć w internecie. Jest strona mego przyjaciela ze Śląska, który od wielu, wielu lat polemizuje. Ma kilka tysięcy publikacji Świadków Jehowy sprzed II wojny światowej. Mówię w oryginałach. Mnóstwo tych publikacji na swojej stronie zamieścił www.piotrandryszczak.pl. Materiały źródłowe po prostu, zeskanowane. Jest książka pana Włodzimierza Bednarskiego. Na stronie pana Piotra Andryszczaka państwo w całości jej znajdą prawie 60 tematów, zarzutów Świadków Jehowy, wielokrotnie również protestantów, zielonoświątkowców względem katolicyzmu, sakramenty, Maryja, obrazy, Trójca Święta, Bóstwo Chrystusa, to akurat świadkowie, piekło, czyściec, długie szaty, sześć dzieci i tak dalej, i tak dalej. W sposób bardzo rzeczowy to jest tam pokazane. Przytoczone są te zarzuty i na każdy z nich konkretna odpowiedź. Zresztą nie tylko pod kątem świadków. Ale mówię, nie rozmawiajcie, dlatego że wy, konkretnie wy, nie jesteście jeszcze przygotowani. Świadkowie, zanim pójdą od domu do domu, przychodzą
w szkołę,
szkolenia. Oni nawet jak już chodzą od domu do domu do końca życia, tydzień w tydzień mają, zresztą przyznam się, że to były dla mnie najciekawsze spotkania w zborach Świadków Jehowy, gdy byłem, spotkania szkoleniowe. Jak siadać za stołem, by wywrzeć najlepsze wrażenie? Jak zacząć rozmowę, jeżeli dziecko otworzy drzwi? A jak jeżeli kobieta z praniem w ręku, która nie ma czasu? Kiedy oddzwonić? Kiedy podziękować za wizytę? No wiele, wiele różnych wariantów. Jak odpowiadać, gdy ktoś mówi, nie ma czasu? Nie mam czasu. A co powiedzieć, gdy ktoś mówi, mnie to nie interesuje? Co powiedzieć, gdy ktoś mówi, a nasz ksiądz to powiedział, że świadkowie to fałszywi prorocy? A co odpowiedzieć, gdy ktoś mówi, my już jesteśmy chrześcijanami, nie interesują mnie Świadkowie Jehowy? Mają specjalną książeczkę pod tytułem Prowadzenie rozmów na podstawie PiS, wewnętrzna książka Świadków Jehowy przeznaczona dla ich głosicieli. Niechętnie ją dają, czy udostępniają. I tam te setki wariantów są. I teraz przeciętny katolik, nawet od strony socjotechnicznej, nie bardzo ma szansę. Natomiast mówię, oczywiście, jeśli chcesz, to zaproś sobie Świadków Jehowy, zaproś kogoś z katolików, kto ma, że tak użyję tego słowa, specjalizację, bo ciężko być specjalistą we wszystkich, ale tutaj i zobaczysz, ile spotkań, czy katolicy zdezerterują, czy Świadkowie Jehowy zdezerterują.
Jeszcze jedno pytanie, które wiąże się z tym, o czym była mowa. Co ja mam zrobić oprócz modlitwy? Jak mam rozmawiać? Co by pan mi polecił? Mój chrzestny i jego rodzina są świadkami Jehowy od wielu lat.
To jest pytanie, które otrzymuję bardzo często. No i trzeba by tutaj dłuższy wywód zrobić. Otóż, jak rozmawiać? Rozumiem, że w pytaniu jest, jak ja mam rozmawiać, żeby raczej ich przekonać do powrotu do Kościoła katolickiego. Znaczy, jak rozmawiać, żebym ja była skuteczna? Przede wszystkim trzeba mieć argumenty. Jeżeli mówimy oprócz modlitwy i środków duchowych, bo to rozumiem, że dla nas jest jasne i oczywiste.
Zrobić oprócz modlitwy, tak.
Więc trzeba mieć po prostu argumenty. A tu wymaga kilku miesięcy albo kilku lat solidnego, żmudnego wypisywania, podkreślania, przychodzenia na takie spotkania i tym podobnie. Dalej, trzeba mieć te argumenty, trzeba mieć formę, w której je się podaje. Więc tutaj ja zawsze zwracam uwagę, unikać kłótni, unikać ataków, polemik, sporu, tym bardziej, jeżeli to jest na terenie rodziny, to rodzi mury nieraz na wiele lat. Na początku, jeżeli ktoś już ma, zakładam, przygotowania, stawiać pytania. Albo zasiać wątpliwość świadkom, rozumiem w tym sensie, żeby zaczęli myśleć niezależnie od strażnicy. Albo że przynajmniej sprawdzali, weryfikowali strażnicę. Jedną strażnicę porównali z drugim. Wypisać na kartce, który numer z którego roku. Z całymi kontekstami. Wcześniej niech czytają, dalej niech wyczytają, bo może ja coś wyrwałem z kontekstu, może jestem niesprawiedliwy, czy zafałszowałem tekst. Niech sprawdzają, niech zobaczą, czy ja mam rację, który mówi, że strażnica w danym temacie sobie zaprzecza. W jednym roku głosi to, potem znów to samo, potem znów to odwołuje i powołując się, że wszystko jest światłem Jehowy. Może ja to oczerniam. A może rzeczywiście strażnica, autorzy strażnicy po prostu w ciągu lat mataczą. Mataczą w sprawie, delikatne określenie. Więc zasiąść wątpliwość to znaczy, żeby oni mieli odwagę sprawdzać, weryfikować. Mhm. A do tego jest potrzebna pewna forma. Pewna forma. Więc tutaj trzeba się nastawić na działanie, na kilkuletnie oddziaływanie. Przede wszystkim własna formacja intelektualna. I to najlepiej mieć jakąś pomoc. Ale tylko książkową, ale również spotkanie. Ktoś, kto już przeszedł takie etapy, ma wiele lat dyskusji ze świadkami za sobą, więc błędy, na które ja jestem narażona, mogę już ominąć, ucząc się na błędach innych. Słuchaj, nie rób tego i tego, bo więcej zrobisz, zamkniesz sobie drzwi w psychice świadków, niż zachęcisz ich do tego, żeby się z tobą... To i to warto zrobić. No, tylko pytanie, czy my mamy takich animatorów, którzy umieliby to przekazać. Ja poza kilkoma w Polsce czynnymi nie znam. Dosłownie kilkoma.
Ja tutaj przeglądam stronę właśnie pana Piotra Andryszczaka. Trafiłem na, jeżeli mówimy o publikacjach Świadków Jehowych i tym, co możemy tam znaleźć. Chodzi o symbole, które tak jakby są przemycane.
Działanie takie podprogowe. Takie.
Tak. Tam pojawiają się pentagramy i różne...
No powiedzmy, że chodzi o elementy satanistyczne. Tak. Czy ma chodzić o elementy satanistyczne?
No, wprost.
Wplecione, subtelne w rysunki, w grafikę, która jest w książkach Świadków Jehowy. Przyznam się, że część z nich dla mnie jest takich, no może bardzo mało widocznych. No nawet bym był skłonny powiedzieć, że może rzeczywiście coś tam w druku jakoś wyszło. Przypadkowe działanie.
No, ale nie doszykujmy się.
Natomiast kilka jest tak wymownych, no, że zastanawiające jest w kontekście, w dwóch kontekstach zważywszy, że każda publikacja Świadków Jehowy nigdy nie jest dziełem przypadku. Sztab ludzi bardzo profesjonalnie, i to pod względem korekty, pod względem różnych narodowych wersji językowych tłumaczenia, jak i pod względem grafiki, jakiej wielkości, w którym roku, jaka kolorystyka, jaka grafika przed jaką, jaka po jakiej. To wszystko socjotechnicznie, psychologicznie jest badane, więc że takie jawne by im się, powiedzmy, psikusy, nie chce mi się wierzyć. A druga wymowna rzecz jest to, że Towarzystwo Strażnica ustosunkowało się na łamach strażnicy do pytań, że w ich tekstach mogą być takie elementy sprzeczne z wiarą czy wprost satanistyczne. Skoro już publikują, skoro już się tłumaczą, to znaczy, że w łonie nawet samych świadków chyba przed laty powstawały wątpliwości. Pytania. Ale tu odsyłam naszych drogich radiosłuchaczy, żeby no po prostu samemu zweryfikować sobie. Pan Piotr podaje źródła, stronę, tytuł, rok wydania. Zachęcam też świadków, żeby nie wierzyli temu, co jest na stronie pana Piotra, bo na komputerze to cudawianki można dzisiaj robić.
Sprawdzimy.
Jest podany rok, strona, źródło jest podane, więc proszę w swoich biblioteczkach teokratycznych sprawdzać, no i wyciągać wnioski, kochani.
Za chwilę wracamy, chwila przerwy i kontynuujemy naszą rozmowę. Przypominam, możecie do nas dzwonić, możecie SMS-ować. SMS-y na numer 509-056-590, telefon 25-644-6555.
Twe drogi są najlepsze. zawsze troszczyć się, bo bardzo kochasz mnie i zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie.
Jesteśmy z powrotem. Dziś rozmawiamy o świadkach Jehowy, jak z nimi rozmawiać, czy ich się bać, jakie mogą czyhać na nas zagrożenia, jeżeli nasza wiedza teologiczna jest niewystarczająca do konfrontacji ze świadkami Jehowy. W studiu pan Andrzej Wronka ze Stowarzyszenia Efata, ekspert, jeżeli chodzi o temat świadków Jehowy. I może rzeczywiście przejdźmy teraz do konkretów.
Bo tu dużo ogólników było, a na ogólnikach daleko się nie pojedzie. Świadkowie powią, że katolicy manipulują, katolicy powiedzą, że świadkowie, ci powiedzą, że ci mają rację, ci powiedzą, że tych pisma kłamią, ci powiedzą, że tych pisma kłamią. Więc kochani, tutaj trzeba operować konkretami. Pamiętam przed laty dyskusję, w której wynikł temat, czy można się modlić do Chrystusa, czy też tylko do Jehowy, przez Jezusa, w imię Jezusa. Czy też czasami do samego Jezusa też można się modlić. Stanowisko Karola Russella było takie, że przeważnie modlił się do Jehowy, ale czasem modlił się też do samego Jezusa. Wyjaśnił to w książce, co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania. Podparł się wersetem Jana 5:23, gdzie Chrystus mówi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Boga Ojca czczę poprzez modlitwę, modląc się do Niego, jest to bardzo ważny element czci. Na inne sposoby też czczę Boga, ale modlitwą. Więc skoro tak jak Ojca, tak Syna, więc do Syna też mogę się modlić. I tu pastor Russell według mnie bardzo logicznie, biblijnie to uargumentował. Dziś świadkowie twierdzą, w zależności w której publikacji. I kiedyś na spotkaniu w Łochowie, przed laty przyszło kilku świadków Jehowy, przyszło kilku katolików, dyskusja. Mówię, drodzy świadkowie, bo myśmy się na początku pomodlili, pytam, dlaczego nie chcą się pomodlić. No, padają różne argumenty i mówię, słuchajcie, bo ja czegoś nie rozumiem. Wiemy, to niejednokrotnie powołuje się na ten przykład, dwa zdania jednocześnie sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Jeżeli, mówię, w danym pokoju jest jedno krzesło, a potem mówię, w danym pokoju jest dwa krzesła, to nie można powiedzieć, że jedna prawda i druga prawda. Oba mogą być fałszywe, bo jeżeli będą trzy krzesła, powiedzmy, ale natomiast nigdy nie mogą być oba prawdziwe. I teraz mówię tak, słuchajcie, biorę do ręki ich książkę pod tytułem Wspaniały finał objawienia bliski, wydaną w języku polskim w roku 93, strona 319, kolumna prawa, ostatni akapit dołu w komentarzu do Apokalipsy 22:20. Przywódcy świadków napisali w tej książce: tak więc razem z Janem żarliwie się modlimy. Amen, przyjdź Panie Jezusie. Czyli wyraźnie podają, jak się modlą. Amen, przyjdź Panie Jezusie. Podmiotem wezwania jest tu Jezus i tylko Jezus. Mhm. Natomiast swojej strażnicy z kwietnia 95 roku na stronie 30 w kolumnie lewej od góry na pytanie, czy powinno się kierować modlitwy do Jezusa, brzmi odpowiedź wprost: nie. Kropka i dalej wyjaśnienie, dlaczego wprost do Jezusa nie powinno się modlić. Mówię, drodzy świadkowie, mamy tu zdania sprzeczne. W jednym żarliwie modlimy się do Jezusa, w drugim nie powinno się modlić do Jezusa. Mam do was serdeczną prośbę. Bazując na tej podstawowej zasadzie logiki, proszę mi pokazać, które z tych zdań jest fałszywe. I dyskusja bardzo szybko zaczęła się kończyć. Dalej. Oczywiście świadkowie będą w wielu miejscach, bo powiemy, no tyle razy świadkowie zarzucali koniec świata. Ja oczywiście przekornie pytam katolików, a skąd to pani wie? Jakie źródło pani ma? Mhm. No i tu się katolicy wykładają. Dlatego polecam stronę pana Piotra Andryszczaka, polecam stronę ruchu Efata, www.efatha.org.pl, książkę pana Bednarskiego, gdzie państwo będziecie mieli podany rok, tytuł, strona, gdzie świadkowie zapewniali, że do końca XX wieku, już powiem po naszemu, że tak powiem, koniec świata nastąpi. Ten system się skończy do końca, no mamy już 10 lat, 9 w zależności jak tam by kto liczył, kilka ładnych lat już potem i ten świat, ale to potrzebne są źródła. Świadkowie mówią, że mieli nowe światło. Owszem, mogli się pomylić, mogli nieprecyzyjnie coś powiedzieć, ale Biblia mówi, że droga sprawiedliwych im bliżej końca, tym jaśniejsza, więc nowe światło. Ja mógłbym przyjąć taką interpretację, bo rzeczywiście jest medytacja nad Słowem Bożym, z biegiem lat pewne ujęcia teologiczne są wzbogacane, natomiast światło nie może zaprzeczać. Jeżeli świadkowie by na przykład mówili tak, mamy od Boga takie światło, że w XX wieku nastąpi koniec tego systemu rzeczy. Przychodzi nowe światło w drugiej połowie XX wieku. Czyli proszę zwrócić uwagę, jedno drugiemu nie zaprzecza, ale konkretnie. Tak. W 90. latach XX wieku. Czwarte światło w połowie 90. lat. No możemy dyskutować, czy to jest 94, 96, 93, 97, no ale w połowie. Powiedzmy, to jest ukonkretnienie. Natomiast jakie są świadków? Zaprzeczenie, całkowite zaprzeczenie. Czyli czyżby Bóg dawał złe światła? Cóż to za Bóg?
Zmieniam
Bóg by wtedy był ojcem kłamstwa, a nie Bogiem prawdy. A to już ma ogromne konsekwencje. I podam kilka przykładów. Otóż w takim tekście z Księgi Daniela, z 4 rozdziału, jest sen Nabuchodonozora, w którym on widzi wielkie, ogromne drzewo. Co symbolizuje to drzewo? Według książki Prawda was wysłodzi, Świadków Jehowy z roku 46, na stronie 290 strażnica podaje swą interpretację. Cytuję. Przeto to wielkie drzewo, dosięgające aż do nieba, które król Nabuchodonozor, król babiloński, widział, obrazowało niebiański rząd Lucyfera. Tak piszą świadkowie w książce Prawda was wysłodzi. W całkowitej sprzeczności z tą wersją stoi kolejna próba wyjaśnienia snu Nabuchodonozora, którą znajdujemy w książce Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, rok wydania w języku polskim 8.4, potem 8.9.9.0, znaczy w języku angielskim 8.9.9.0 w języku polskim, gdzie na stronie 139 czytamy, przypominam, tam był rząd Lucyfera, a tutaj, a zatem to sięgające aż do nieba drzewo przedstawia coś ważniejszego. Zwierzchnią władzę Boga, zwłaszcza w odniesieniu do naszej ziemi. Koniec cytatu.
No to skrajne są.
Ale drodzy państwo, to jeszcze nie koniec. Tam był Lucyfer, tu był Pan Bóg. Już nie bawmy się w pośrednie rzeczy. A jak jest w Biblii? Bo to jest strażnica. No, skoro skrajne, to pewnie albo jedno, albo drugie w Biblii. No to dajmy głos Pismu Świętemu. Księga Daniela, rozdział 4, wersety 17-19. drzewem, które ujrzałeś, jak rosło i stało się potężne, tak, że wysokość jego sięgała nieba i że było widoczne całej ziemi, którego liście były piękne, owoce obfite, na którym było pożywienie dla wszystkich, pod którym przebywały zwierzęta lądowe i na którego gałęziach gnieździły się ptaki powietrzne, jesteś ty, o królu. Biblia mówi. To drzewo symbolizuje, więc ani jedna skrajna, ani druga skrajna interpretacja strażnicy. Wystarczy do źródeł sięgnąć, kochani, do źródeł. Dalej. Czy mieszkańcy Sodomy i Gomory zmartwychwstaną, czy nie? Może nie są to najważniejsze tematy, ale na tych szczegółach chcę pokazać istotę. Otóż świadkowie twierdzą, że najbardziej niegodziwi mieszkańcy, którzy umarli, nie zostaną wskrzeszeni nawet na sąd Boży. Zostali, koniec, rozłożyli się, robaki zjadły, nie ma ich. To i będzie ich kara. No, jak to może być kara, skoro oni, jak ich nie ma, to ich nie czują. Ani radości, ani smutku. No, karę raczej się odczuwa. Jak mnie boli ząb, a ja nie czuję, że mnie ząb boli, to co to za kara? Ale jaka była interpretacja świadków? Czy mieszkańcy Sodomy i Gomory, no, bo jednak nie mamy wątpliwości, w kontekście Biblii są pokazani jako bardzo niegodziwi. Zmartwychwstaną, czy nie? Otóż, w Boskim Planie Wieku z 1917 roku strażnica tłumaczyła, że zmartwychwstaną. Od raju utraconego do raju odzyskanego, książka z 1960 roku, zapewniała, że nie zmartwychwstaną. W książce Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi z roku 84, że zmartwychwstaną, strażnica polskojęzyczna z 1 września 88 roku, że nie zmartwychwstaną, z Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, edycja polska, rok 89, zmartwychwstaną, Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, edycja 90, czyli rok później, nie zmartwychwstaną. No, może taka mała próbka. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, strona 89, rok 89, strona 179-80, Towarzystwo Strażnice napisało. Tym samym Jezus wskazał, że przynajmniej niektórzy z niesprawiedliwych mieszkańców starożytnej Sodomy i Gomory znajdą się na ziemi w czasie Dnia Sądu. Czyli przynajmniej niektórzy zmartwychwstaną. Rok później, w 90 roku, ta sama książka Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi podaje. Czy tak okropnie niegodziwi ludzie zostaną wskrzeszeni w czasie Dnia Sądu? Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że tak nie będzie. Rok wcześniej wyraźnie wskazywało, że przynajmniej, a teraz wyraźnie, że nie będzie. Więc to są źródła, więc nie można interpretować, że Bóg dał na organizacji nowe światło, bo są to sprzeczne. Sam sobie Pan Bóg by nie rozjaśniał, nie precyzował, nie uściślał, tylko zaprzeczał. Nie możemy Bogu pomyłki, kłamstwa przypisać.
Czyli generalnie to, co nauczają, to, czego nauczają świadkowie Jehowy, no nie jest jakby, nie wiem, no groźne, bo sami nie są pewni tego,
nie
czego mówią.
Nie jest groźne, jeżeli mamy wiedzę. Informacyjną szczepionkę, jeżeli mam.
Dokładnie
mam argumenty,
tak.
Duchowe utwierdzenie w wierze katolickiej, gdzie jakiś powiew mną nie zachwieje. Pytanie, czy mamy to? Kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Natomiast ja podaję argumenty, bo to, co powiedziałem, chciałem na kilku przykładach konkretnych, jak jest całe mnóstwo, ale już czas nam ucieka, pokazać, że ci, którzy tym problemem z katolików i księży i świeckich w Polsce, w kościele katolickim, rzymskokatolickim się zajęli, czy zajmują od lat, mają te argumenty. Ci katolicy mają problem, żeby znaleźć świadków Jehowy do rozmowy. Ja od lat w Węgrowie nie mogłem się doprosić o wizyty u świadków Jehowy. Obiecywałem kawę, herbatę, dietetyczny sernik. Mama by upiekła. Wielu moich kolegów, panie Andrzeju, nie chcą z nami świadkowie rozmawiać. Ja już muszę wyjeżdżać gdzieś poza miasto, żeby mieć tę radość, żeby świadka spotkać i tak dalej, i tak dalej. Więc odwrotna sytuacja niż my mamy. Bo my mamy argumenty. Tylko pytanie, czy my zechcemy, przynajmniej jakieś elity, ktoś, kto poczuje, tak jak u mnie, ten element tajemnicy. Dlaczego ja się tym zainteresowałem? Ale spotykałem oazowiczów, spotykałem ludzi z odnowy w Duchu Świętym, z księdzem Tomkiem przed laty, taki cykl spotkań w Dęblinie we wspólnocie, żeśmy mieli. To bardzo fajnie tam niektórzy chwycili, poczuli jakieś takie powołanie, żeby tak apologetycznie się troszkę tym zająć. Nawet mieli dyskusję ze świadkami i tym podobnie. I to bardzo twórcze, bo to mnie jednocześnie mnie mobilizowało, żeby braki sobie uzupełniać. Być może w Sielcach, w okolicach, przecież ja jestem z tych stron, moja osoba jest do dyspozycji, kilkanaście osób na jakieś takie regularne spotkania dogmatyczno-apologetyczno-biblijne chciałoby zorganizować, czy chciałoby uczestniczyć. poszczególny temat, bóstwo Chrystusa. Każdy przynosi coś do pisania, Pismo Święte i robimy potężną warsztatową robotę już. Bez ech, ach, och, plum, 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 tylko konkretny wysiłek, ale okazuje się, że na to nie bardzo jest zapotrzebowanie.
No słuchajcie, jeżeli naprawdę poczuliście teraz powołanie do obrony Kościoła, obrony wiary, to zachęcamy do kontaktu.
I działania na rzecz dobra tych ludzi, którzy są w innych wyznaniach, bo my nie po to, żeby dokuczyć, tylko po to, żeby oni też żyli pełnią prawdę, a nie fragmentem prawdy.
Kontakt?
Do mnie kontaktów jest kilka. Wszystkie są podane na mojej stronie internetowej w wersji takiej ambitniejszej andrzejwronka.com, w wersji łatwej do zapamiętania www.jestempiękny.pl. Zdania są podzielone, czy komponuję to z oryginałem, czy nie komponuję, bez polskich znaków pisane. Tam na dole jest do mnie mail, dwie komórki, Skype, GG. Czasem troszkę czasu trwa, nieraz kilka razy trzeba się tam dobić do mnie. Dlaczego to proponuję, te spotkania? Raz, że mam blisko, dwa, że widziałem bardzo dobry odbiór tych tematów różnych zagrożeń. Magia, wróżby, środkowie i tak dalej. Wyjaśnienie. No teraz uroczystość Trójcy przy Najświętszej. Pokazałem, jak teologiczna koncepcja, to objawienie się Boga w Trójcy osób nie jest jakimś absurdem. Jeden plus jeden plus jeden równa się jeden, ten Bóg, ale nie ma trzech Bogów, czy się... Nie! To jest bardzo przejrzyste. Osoba, natura, trzy osoby, jedna natura. Pokazywałem to za pomocą bardzo nowych metodologii ogólnej jakościowej teorii informacji, aksjomatycznej teorii poznania i to jest wszystko kompatybilne. I ci studenci, bo tutaj w duszpasterstwie akademickim mieliśmy spotkania, no ponad dwie godziny do 22 na sali byli, no i jeszcze chcieli. Jeszcze były pytania, czyli w natłoku szarości dnia i obowiązków codzienności jest jakaś grupa osób, która chce tego konkretu. Moja osoba jest tutaj do dyspozycji.
No nie możemy zmarnować. Ja apeluję do słuchaczy o to, żeby zastanowić się, czy wygospodarujecie chwilę czasu raz tygodniowo.
Czy raz nawet raz na dwa tygodnie, na dwa raz tygodnie. Na trzy, no nawet jakiś wieczór może być, 3-4 godzinki, bo to już musi zwarty być czas, tam z jakąś przerwą.
To zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na stronę pana Andrzeja i dać znać, jeżeli zbierze się kilkanaście osób, to ta grupa powstanie.
Tak, no dzisiaj są ludzie zmechanizowani, to nieraz nawet z okolic Siedlec dojechać. Miałem tu z okolicznych miejscowości głosy kilka osób, które by chciało, można się zrzucić na gaz, od taty pożyczyć Golfa Trójkę na gaz przerobionego, prawda? I nawet z okoliną Łuków, tutaj aż Mordy, Łosice, Węgrów, Sokołów, te okolice, gdzie tam w ciągu 30 minut można, powiedzmy, dojechać. Wielu studentów po prostu jest w ciągu środku tygodnia, jest w akademikach, więc no to są kwestie już techniczne.
Bo rzeczywiście okazuje się, że ta wiedza i świadomość religijna jest jeszcze niewystarczająca, żeby i okazuje się, że sami możemy być dla siebie zagrożeniem.
No, wiele błędów robi się z niewiedzy. Część z nich to jest premedytacja, zła wola tych, którzy tym sterują, ale wielu na dole to po prostu w dobrej wierze wchodzi w coś, myślą, że to jest pożyteczne, a po miesiącach, po latach może się okazać, że są ludźmi oszukanymi w dużej mierze.
I na koniec jeszcze przedstawmy w kilku słowach Stowarzyszenie FATA. Czym się zajmuje to stowarzyszenie? Niebawem będzie zjazd, tak?
W maju był, teraz będzie w październiku. 1-2 października. W Niepokalanowie tradycyjnie u ojców franciszkanów mamy zjazdy. Stowarzyszenie FATA istnieje już ponad 20 lat. Ruch FATA, jak zaczynał, jednym z głównych założycieli był pan Tadeusz Kunda, którego zawsze na zjazdach gościmy. Można powiedzieć, człowiek, który od ponad 50 lat bez żadnej przesady czynnie dyskutuje ze świadkami, umawia się na dyskusje, pisze książki, jeździ ze świadectwami, jeździ z prelekcjami, z konferencjami na te tematy. Ponad 2000 listów i różnych świadectw z tych kilkudziesięciu lat, świadectw o powrotach ludzi do kościoła pod wpływem tego działania. I ten ruch na początku koncentrował się, początek lat 90. świadkowie Jehowy i zarzuty, jakie oni stawiają. Później coraz więcej osób zaczęło się ze swoim doświadczeniem w to włączać, więc myśmy zaczęli to rozszerzać. Świadkowie Jehowy już przestali być jedynym wyzwaniem dla Kościoła. 90. lata to New Age pojawiający się, to magia, wróżby, to charyz, to bionergoterapia, to yoga, to reinkarnacja. również socjotechnika, psychomanipulacja, to no, sekty ekonomiczne, gospodarcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dziś na zjazdach te tematy, choć są to bardzo kameralne zjazdy, te tematy staramy się poruszać. Jakieś konkretne tematy, ewentualnie jeżeli ktoś przyjedzie ze świadectwami ludzi, którzy byli nieraz 15, nieraz 20, nieraz 30 lat w zborze świadków Jehowy, czy więc wrócili do kościoła, mówią, przestrzegają, na co zwrócić uwagę i tak dalej. Więc myślę, że to jest takie bardzo pożyteczne.
Jeszcze szybkie pytanie. Czy zielonoświątkowcy to też sekta? Słuchaczka się pyta.
Ja tu już muszę się odnieść, odesłać do moich poprzednich audycji w Radiu Podlasia, w archiwum na mojej stronie. Proszę znać, bo to jest długie tłumaczenie. Wszystko zależy, jaką definicję przypiszemy słowu sekta. Wtedy będą sektą albo nie będą. Wtedy Kościół katolicki będzie sektą albo nie będzie sektą. Ja proponuję inne. To jest dla mnie semantyczna zabawa, która końca nie ma. Natomiast stawiam pytanie na punkcie teologicznym teraz. Czy świadkowie Jehowy, zielonoświątkowcy, przepraszam, głoszą pełnię prawdy, którą Bóg objawił Kościół nie od 1000, nie od 120, nie od 800, od 2000 lat od apostołów przekazuje? Czy też zielonoświątkowcy głoszą fragmenty prawdy? Na przykład głoszą, że jest Trójca Święta, ale że nie ma Chrystusa prawdziwego obecnego w Najświętszym Sakramencie. Że nie ma czegoś takiego jak sakrament spowiedzi, że Chrystus tego nie ustanawia. Że to, że tamto. Więc fragmenty, ale i teraz czy oni są kościołem, sektą, stowarzyszeniem, grupą podwórkową, fundacją, nazewnictwo dla mnie nie ma kompletnie znaczenia. Ma znaczenie, czy głosią pewnie prawdy, czy nie. Od strony socjotechnicznej tam jeszcze są inne kryteria, prymat takich motywacji nad taką, ale to już jest psychocybernetyka. Odsyłam do moich audycji, które są na mojej stronie, to można poszerzyć.
Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję na pewno... pięknie za zaproszenie, za tę możliwość takiego spotkania się i życzę, może słowami psalmu zakończę. Wstąp na rydwan w obronie wiary, prawa i ubogich. Ci, co wstępowali na rydwan, to wiedzieli, co ryzykują, ale wiedzieli, dlaczego i dla kogo ryzykują. Żebyśmy nie byli takimi zgnuśniałymi katolikami, rozlazłymi, przyzwyczajonymi gdzieś pod parkanem na niedzielnej mszy, tylko poznawać swoją wiarę, w co ja wierzę, w co ja wierzę i szukać argumentów. Bóg zapłaci, szczęść Boże.
Naszym, przypominam, naszym gościem był pan Andrzej Wronka ze Stowarzyszenia Effata i przypominam o apelu, o tym, żeby może złożyć się w kilkanaście osób, zrobić taką grupę, która będzie poznawała dogmaty i sprawy apologetyczne, apologetyki, żebyśmy mogli...
Obrony wiary, tak.
Obrony wiary, żebyśmy mogli chodzić po tym świecie bezpiecznie.
Proszę bardzo, panie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Mam na imię Janna i powiem szczerze, że nie jest mi łatwo stanąć tu przed wami wszystkimi, bo jestem tą osobą, która Chrystusa zdradziła. Zdradziła Kościół katolicki. Pomimo, że byłam ochrzczona, przyjęłam pierwszą komunię świętą, a jednak odeszłam. I nie jest mi łatwo mówić dzisiaj o tym, więc proszę wybaczyć, jeżeli będę się jąkać, czy moje zdenerwowanie jakoś wpłynie na to, co powiem. Świadków Jehowych spotkałam w swoim życiu w 1995 roku. Zamieszkaliśmy z moim mężem, byliśmy wtedy młodym małżeństwem, mieliśmy już 4-letnie dziecko i zamieszkaliśmy sami. Jak zwykle, tak jak u świadków jest, chodzą, głoszą od domu, do nas też zapukali. Długo ich odsyłałam, mówiłam, że nie mam czasu, wymigiwałam się, że nie chcę z nimi rozmawiać. Nie było takiej stanowczej odmowy, ale ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że powinna być bardziej stanowcza, ponieważ oni prowadzą taki rejestr. Rejestr notują sobie swoje daty odwiedzin, kto otworzył drzwi, kto, jakim był wieku, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna, co odpowiedziano, czy przyjęto czasopismo. I to wszystko na mój temat było notowane. Zdarzyło się, że w moim życiu rodzinnym były komplikacje. Jakąś tragedię rodzinną przeżywałam. I oni w wtedy przyszli, wtedy wykorzystali ten czas, wtedy właśnie ich wpuściłam do mieszkania i wtedy zaczęłam z nimi rozmawiać. Wtedy oni wyczuli także, że potrzebuję pomocy bardziej duchowej. Stali się moimi przyjaciółmi. Zaczęli mówić o miłości Bożej, o Bogu Jehowie. I tak to się wszystko zaczęło. Namówili mnie do studium biblijnego, do uczestnictwa w zebraniach. To wszystko następowało powoli, nienachalnie. I zaczęli sączyć swoją naukę. A ja coraz bardziej się otwierałam i zaczęłam chłonąć tą fałszywą naukę. Rozpoczęłam studium biblijne. Osoba, która była odpowiedzialna za moją wiedzę, przychodziła coraz to z innymi osobami. Siadałyśmy przy stole i studiowałyśmy książkę Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Polegało to na tym, że czytaliśmy dany temat, a potem musiałam odpowiadać z pamięci na pytania, które były pod tym tematem, który przerobiliśmy. I tak to trwało. Byłam na zebraniach, uczestniczyłam. Zapraszano mnie także do brania udziału w takich pokazach, bo te pokazy służą do tego, żeby umieć rozmawiać z osobami, a zwłaszcza z katolikami. I jak właśnie przekonywać ich do wiary świadków Jehowy. Właściwie to jest manipulacja, bo świadkowie uczą się, siadają też przy stole, to jest taki pokaz, jakiś punkt i są oceniani za to przez braci starszych, co należy poprawić, na co zwrócić jeszcze uwagę i do takich pokazów byłam zapraszana. Co ja wtedy czułam? Czułam się dobrze, powiem szczerze, bo otoczyli mnie bardzo taką rodzinną atmosferą. Byli tam ludzie uśmiechnięci, zadowoleni, bardzo uprzejmi. Także poczułam, że to jest właśnie to, że sama opuszczona w jakiś sposób przez mojego męża, byłam zagubiona, a tu odnalazłam swoje miejsce. Nie buntowałam się, przestałam się właściwie buntować. Zaczęłam chłonąć ich naukę, między innymi tak, że wiara katolicka, jak i inne wiary, są Babilonem Wielkim. Słuchałam przeciwko, a papież stoi na czele, Ojciec Święty, że krzyż to nie jest żaden symbol miłości, odkupienia, lecz to jest przedmiot zbrodni. Tak mi argumentowano. Mówiono, no słuchaj, ale jeżeli twoje dziecko za pomocą jakiegoś innego przedmiotu zostało pozbawione życia, czy ty byś go czciła? No więc tak samo i krzyża czcić nie można. Wszystkie święta stwierdzili, że nie mają w ogóle żadnego racji bytu, bo nie mają uzasadnienia w Piśmie Świętym. Jak zaczynali ze mną rozmowę, to pytali się, jakie Pismo Święte mam. Powiedziałam, że mam Pismo Święte Tysiąclecia. Oni powiedzieli, zobaczcie, my mamy takie same. My tym samym Pismem się posługujemy. To, co mówią w Kościele, jest fałszem. Mówili, że Maryja wcale nie jest Matką Bożą, ponieważ nie uznają Jezusa za Boga, tylko jakby pośrednika nawet między nami a Bogiem. Więc Maryja nie może być Matką Bożą, Bóg nie może mieć ciała, bo jest duchem, że Maryja po urodzeniu Jezusa miała jeszcze inne dzieci. I to były takie nauki, że piekło to jest grób. I popierali to wersetami po prostu wywalonymi z kontekstu z Pisma Świętego. Obiecywali raj na ziemi. Mówili niejednokrotnie o Armagedonie. Właściwie ten Armagedon to myślę, że służył bardziej jakąś podpresją, żebyśmy się bali, bo mówili, że tylko świadkowie Jehowi będą zbawieni, że inni to są ludzie ze świata. I ten Armagedon już, ja wiem teraz, że wiele dat było już przez nich tak, obwieszczany, że będzie Armagedon, natomiast nic się nie spełniło. I właśnie mówili, że będzie raj na ziemi. Znam małżeństwa młode, które były razem ze mną w zborach, które nie chciały mieć dzieci, że czekali na ten Armagedon, żeby ich dzieci rodziły się w lepszym świecie. Gdybym ja wtedy tak, no, gdybym była jeszcze u świadków Jehowych teraz, to bym nie miała dwoje dzieci następnych, 5-letniego Maciusia i 4-letniego Bartka. A tak mam już całą trójkę, bo już 16-letnią córkę. Także te nauki były fałszywe do cna. I... Ale ja wtedy w tym wszystkim tkwiłam. Tak jakby ktoś mi klapki na oczy nałożył i nie chciałam słuchać żadnych argumentów ani mojej mamy, ani mojej rodziny, ani chrzestnych mojego dziecka. I kiedy w 96 roku zaproponowali mi przyjęcie symbolu, zaczęłam studiować z nimi inną książkę, Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu. Musiałam się wykazać wiedzą, byłam sprawdzana przez braci starszych i w 96 roku, kiedy zostałam całkowicie sama, bo rodzina mnie całkowicie opuściła, zerwała ze mną kontakty, moja mama przestała się do mnie odzywać, wtedy jeszcze bardziej wsiąkłam, przyjąłam symbol. Zawieziono mnie podczas kongresu w Warszawie w październiku, zawieziono mnie na basen i tam po prostu zostałam przez jednego z braci zanurzona w wodzie. Tak wyglądał chrzest świadków Jehowy. Bez ani jednego słowa. Wtedy przestałam. Nie obchodziłam żadnych świąt, żadnych imieni, żadnych urodzin, bo nam nie wolno było, ale też zaczęło się, można powiedzieć, ingerencja w moje prywatne życie. Mówili mi, że moja rodzina jest dla mnie zagrożeniem, że przez nią działa szatan, że jedyną rodziną, jaką mam, to jest organizacja, że zaproponowali mi, że zamiast mamy czy kogoś z rodziny, oni mogą mi odbierać dziecko z przedszkola, żebym o to nie prosiła, nie zwracała się do rodziny, że atakowana jestem przez szatana i muszę być tym bardziej wierna Bogu Jehowie. Stwierdzili, że powinnam zmienić pracę, że powinnam podjąć pracę na pół etatu, a więcej czasu poświęcić na głoszenie od domu do domu w służbie Bogu Jehowie, bo nie mam jakichś sukcesów na tym polu, bo jednak są kartki i tam się zapisywało, ile godzin byłam w głoszeniu, ile rozdałam strażnicy, ile przebudźcie się, z kim założyłam studium biblijne i byłam zobowiązana głosić od domu do domu. Brałam w tym udział. Jako osoba najpierw ucząca się i chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że osoby niektóre, które głosiły razem ze mną, bo różnie nas przyjmowano, kiedy zatrzaskiwano drzwi, osoba, która ze mną głosiła, wcale nie wyrażała się z miłością do tej osoby. To tak wyglądało, jakby po prostu zależało na tym, żeby zdobyć jakiś punkt, wykazać się, żeby zostać pionierem w służbie, żeby po prostu mieć, nie wiem, święty spokój, że tyle zrobiłam, proszę, to jest moje sprawozdanie miesięczne, tyle rozdałam tego, tyle ulotek i... Także to zaczęłam po prostu, zaczęłam sama myśleć, zaczęłam mieć wątpliwości. Za późno miałam te wątpliwości. Powinnam mieć jakieś od razu, no ale niestety, tak potoczyło się moje życie i wątpliwości przyszły później. I wiem, że moja mama modliła się za mnie, do Matki Bożej, że było to wypłakane przez moją mamę o mój ratunek z tej sekty. Wiem, że przychodzili do mnie, jeżeli nie przychodziłam na zebrania, to do mnie dzwoniono, pytano się, dlaczego nie przychodzę, co jest powodem. Sprawdzano nieraz, czy obchodzę święta, czy jestem podczas na przykład świąt Bożego Narodzenia, czy jestem w domu. I zaczęłam się czuć osaczona. Przestała być taka miła atmosfera, jak to dla osób zainteresowanych głównie jest. No i przestałam świadkiem Jehowy, to zaczęły się obowiązki i sprawdzania po prostu, sprawdzania. Miałam obowiązek noszenia takiej kartki też, dostałam taką kartkę, że w razie wypadku odmawiam przyjęcia transfuzji krwi. Tak samo nie mogłabym tego uczynić, jeżeli moje dziecko uległoby wypadkowi. Ta kartka mi zginęła. Ja je szukałam, a potem po roku, po dwóch okazało się, jak już wyszłam od Świadków Jehowy, okazało się, że moja mama, kiedy rozpoczęłyśmy z powrotem kontakt, po prostu tą kartkę mi wykradła z dowodu. Podarła i wyrzuciła. Moje nawrócenie się nie zaczęło raptownie. Nawet nie wiem dokładnie, kiedy, w jakim momencie. Powstały najpierw wątpliwości. Później mama słuchała Radia Maryja. Zadzwoniła do mnie, powiedziała, że jest właśnie na temat Świadków Jehowy temat, że jest pan Tadeusz Kunda. Mówi, włącz, posłuchaj. Więc włączyłam, posłuchałam i tak odnalazłam kontakt do pana Tadeusza i do pani Józefy, do którego zadzwoniłam. Ci ludzie, jestem bardzo wdzięczna i będę do końca życia mojego wdzięczna za to, że oni pomogli mi wrócić do kościoła, powiedzieli mi, jak to zrobić. Pamiętam swoją pierwszą spowiedź, pełną łez, takiej rozpaczy, ale też i szczęścia. Nie mogłam nic powiedzieć, bo łzy mi dławiły, ale byłam bardzo szczęśliwa. Był to taki początek, bo jeszcze byłam atakowana wtedy bardziej. Przychodzono do mnie do domu, ze złością wręcz. Dlaczego nie przychodzę? Mówię, że nie, bo już odchodzę. Oni nie chcieli ze mną wtedy rozmawiać. Nawet na ulicy nie chcieli już podać mi ręki. Powiedzieli, że jednak moja mama zdołała mnie wyrwać, oddzielić od nich. No i że należę teraz do świata, czyli no nie będę zbawiona. I co mogę powiedzieć, że poszłam z bijącym sercem, ze strachem do swojego proboszcza w parafii świętego Jakuba. Ksiądz proboszcz bardzo mnie serdecznie przyjął i wysłałam do Nadarzyna, bo tam była siedziba Świadków Jehowy i jest nadal. Wysłałam rezygnację i że nie chcę żadnych z nimi kontaktów, że sobie nie życzę. One jednak później trochę jeszcze były, ale to ja już byłam bardziej odważna i to ja nie byłam wstępliwa i umiałam już w pewien sposób sobie poradzić i odpowiedzieć. Odzyskałam rodzinę, wobec obecności której zostałam przyjęta do kościoła, wyznałam swoją wiarę. Poznałam także ojca Gabriela, ojca Kapucyna na Miodowej. Tam też złożyłam w 2000 roku deklarację do przyjęcia do wspólnoty. Zostałam przyjęta. Jestem, można powiedzieć, do dziś, bo kiedy powstała, od razu zostałam rzucona na głęboką wodę, bo zostałam przez osoby, które tam należały, do zarządu. Więc bardzo to przeżywałam, z lękiem, byłam cała spocona, jak liczono głosy. Ojciec wiedział o mojej przeszłości, bo nie mogłam tego ukryć. I zostałam wybrana na drugą kadencję. Także miałam dużo do zrobienia, dużo strachu, żeby nie przekazywać jakiejś błędnej nauki, dużo pracy. W tym czasie urodziły się moje dzieci, otworzyłam się na Pana Jezusa, zaufałam Mu, otworzyłam się na dzieci, na rodzicielstwo, na macierzyństwo, a wraz ze mną mój mąż. Jesteśmy teraz szczęśliwi, razem się modlimy. Teraz wiem, dlaczego tak się stało też. Brak mojej wiedzy, brak czytania Pisma Świętego, życia duchowością w ogóle, wiary katolickiej, właśnie znajomości. To wszystko właśnie spowodowało, że dałam się wciągnąć w tą całą matnię. Dzisiaj już umiem sobie z nimi poradzić. Dzisiaj jak przychodzą do mnie do domu, wprawdzie ja ich nie puszczam, ale rozmawiam, to ich pytam. Ja im zadaję pytania. Naprawdę gubią się. Gubią się, bo oni nawet nie wiedzą, dlaczego chrzcicie, ale nie chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak jak jest w Nowym Testamencie. A gdzie? To jest po pierwsze pytanie. No jak, ale wy znacie Pismo Święte, więc powinniście wiedzieć. No i są dyskusje. Nie można, wydaje mi się, im pozwolić rozwijać się, tylko zadawać pytania.
Oni tak robią.
Oni tak robią i ja też tak robię.
Ani ma ich metodę.
Tak, i oni, i naprawdę, ja nie mam ani studiów teologicznych, ani nie znam jeszcze tak Pisma Świętego, bo jestem dopiero na początku drogi. A oni się nie pytają, czy ja skończyłam teologię. No to proszę sobie pomyśleć teraz. Są starsi, którzy też tam może wykazują się znajomością, ale to są wszystko wyrwane z kontekstu wersety. I pytam się najpierw, czy najpierw panie były katoliczkami? Tak. Ale czy znały panie najpierw swoją dobrze wiarę katolicką, że z niej zrezygnowały? I zaczyna się dyskusja. Ale to, co było moim właśnie tutaj sukcesem, że znam ich, wykorzystuję teraz to dla wiary katolickiej w obronie jej i im zadaję pytanie. Zmuszam ich do myślenia, dlaczego to zrobiłyście? Dlaczego? Czy tak dobrze uznałyście, że mogłyście po prostu zrezygnować, odrzucić trzeba najpierw poznać, żeby odrzucić. I dopiero potem mówię, bo ja robiłam tak jak wy. Bo ja jestem byłym świadkiem Jehowy. No niestety, więcej już nie pukają do moich drzwi. Także jestem tym żywym przykładem. Powiem, że ta przynależność do organizacji jest dla mnie też wstydem, jest ciężarem i będzie nadal, ale staram się wykorzystywać właśnie to na dobre, na chwałę Pana Jezusa Matki Najświętszej i w rozmowach nawet z katolikami. Po prostu, jeżeli mówią, bo Świadkowie Jehowy to są dobrzy ludzie, tak, ale posłuchajcie, co oni mówią.
Do czasu.
Tak, ale chodzi mi o to, że ja tam poznałam bardzo dobrych ludzi, bo oni są mamieni. Jest taka matka właśnie była z chorym dzieckiem, które właściwie nie powinno żyć. Ale opatrzność Boża sprawiała, że ono żyło. I ona była tam, ponieważ jej powiedziano, że będzie Armagedon, że dziecko będzie zdrowe już niedługo. Ona nie poszła tam dlatego, że wierzyła, tylko dlatego, że miała nadzieję, że to dziecko wyzdrowieje. I wielu takich ludzi jest. I wielu ludzi jest dobrych, którzy pomagają sobie nawzajem i w ogóle. Ale właśnie są zmamione tą błędną nauką. Właśnie z braku wiedzy albo jakiejś nadziei. Nie chciałabym rzec, bo można było dużo mówić na temat Świadków Jehowych. Natomiast dla mnie takie słowa, które ktoś powiedział, ja nie pamiętam, ale ja zanotowałam takie złote słowa w swoim kajeciku, że wpatruj się w dobro, do którego dążysz, a nie zło, od którego chcesz uciec. I to jest takim moim też mottem, że od tego zła chciałam uciec i uciekam, ale dążę do tego dobra. I święta Teresa od Jezusa napisała, nie twórz się, nie drżysz wśród życia dróg, tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Cierpliwość przetrwa dni ziemskich znój. Kto Boga posiadł, ma szczęścia zrój. Bóg sam wystarcza. Nie trzeba organizacji ani innych sekt. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.